Bracia i siostry, poza przypadkiem okrągłego stołu na dworze króla Artura, to wszędzie są pierwsze i ostatnie miejsca, nawet w kościele. Są pierwsze i ostatnie miejsca. Dwa miejsca w świątyni są szczególne. Jedno to jest za ołtarzem. To jest bardzo dobry punkt widokowy. Wszystkich się widzi. Ale lepszy punkt widokowy jest pod chórem. Stamtąd też wszystkich się widzi, ale nie jest się oglądanym przez nikogo. I to jest lepsze miejsce od tego za ołtarzem. Widzi się, kto przyszedł, kiedy przyszedł, jak ubrany, jak się modli, jak śpiewa. Punkt obserwacyjny. I grozi również, że nawet w miejscu modlitwy, w świątyni, tak jak w czasach Jezusa w synagodze, mogli sobie ludzie wybierać te miejsca, żeby obserwować. Dzisiaj jest fragment Księgi Mądrości Syracha. I Syrach mówi, im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Im bogatszy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Im bardziej jesteś wykształcony, tym bardziej się uniżaj. Im starszy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Im masz większą władzę, tym bardziej się uniżaj. Im większe masz możliwości intelektualne, tym bardziej się uniżaj. Im bardziej postępujesz duchowo, tym bardziej się uniżaj. Im więcej masz cnót, charyzmatów, darów Bożych, tym bardziej się uniżaj. To nie jest przyczyna do tego, żeby karmić swoją pychę. A jakże często niestety popełniamy ten grzech i ten błąd, że dary Boże, niewątpliwe dary Boże, przyjmujemy bez należnej wdzięczności i potrafimy je sprzeniewierzyć, czy niestety użyć w sumie przeciwko sobie. Im większe masz możliwości w czymkolwiek, im bardziej jesteś sprawny wobec wszystkich takich widoków, którzy ledwo chodzą, im więcej znasz języków wobec tych, którzy mówią ledwo jednym, im masz większe powiązania, pochodzenie, tym bardziej się uniżaj. W sumie Bóg wskazuje nam drogę kenozy. To jest takie greckie słowo. Kenoza znaczy dosłownie ogołocenie, czyli schodzenie w dół. Cała droga wchodzenia na szczyt życia duchowego polega na schodzeniu w dół. Aby tam, gdzie jest najniżej, odkryć pokorę. Kiedy człowiek już jest pozbawiony złudzeń, wszelkich złudzeń na swój temat, kiedy wyzbył się wszelkich iluzji, kiedy już zna siebie i widzi siebie takim, jakim jest. To jest właśnie droga pokory. Dlatego różne sytuacje, które mamy w życiu, bardzo różne, w istocie nam bardzo pomagają, ponieważ niszczą naszą pychę. Coś się nie udało, jakaś klęska, błąd. No i to nas niszczy, niszczy naszą pychę. Ale dzięki temu może powoli rodzić się w nas pokora. Antonio Gaudi, który wymyślił Sagradę Familię, piękny kościół w Barcelonie, który dalej jest w budowie i jeszcze nie wiadomo, jak długo będzie ta budowa trwała, kazał mieścić swój grób w miejscu, do którego właściwie tylko nieliczni mogą dojść. Wszyscy patrzą na fasady, na portyki, na rzeźby, na wieże, wspaniałe witraże wewnątrz, posadzka. A jego grób pomysłodawcy, że tak powiem, jest tak dwa piętra niżej, w takiej małej kaplicy. Tam są zawsze żywe kwiaty i jedna świeca się pali. Kiedy zaczynał budowę tej imponującej świątyni, wszyscy pukali się w czoło, to po pierwsze, uważali, że nie zna się w ogóle na architekturze, ponieważ żadna z kolumn nie jest na przykład w pionie postawiona. Wszystkie są nachylone. I on mówił, że doskonałość polega na naśladowaniu natury, którą Bóg stworzył. A żadne drzewo nie stoi prosto. Można to sprawdzić. Wydaje się nam, że stoi prosto, ale nie stoi prosto. Zawsze stoi pod jakimś kątem. I co on robił? Ponieważ wielu pracowników zaciągnęło się do budowy tej świątyni, przybywali zewsząd, z całej Katalonii i jeszcze dalej, więc on wymyślił, że musi powstać szkoła, która będzie kształcić dzieci tych robotników. Żeby te dzieci, kiedy ich ojcowie budują kościół, nie były pozbawione możliwości nauki. Żeby były zaopiekowane. Żeby nie były zostawione samym sobie. I do dzisiaj istnieje taki budynek, jeden z wielu, który spełniał rolę szkoły dla dzieci biedaków. Budował wspaniałą świątynię, a myślał o tych ostatnich, najmniejszych. Był tercjarzem, został potrącony tramwajem i na początku nawet nikt nie mógł go zidentyfikować, co to jest. Potem dopiero spoznano go, że to jest właśnie Gaudi. Stało wielkie dzieło, imponująca świątynia. Miliony ludzi tam każdego roku przybywają, żeby zobaczyć. Ślad po nim w formie grobu jest ukryty. Nie zajmuje jakiegoś ważnego miejsca w tej świątyni. Nie ma epitafium na ścianie. Nie ma swojej podobizny w jednej z tych rzeźb, jakże wielu. Z całą pokorą patrzę na dzieło, które powstawało, które zaledwie zaczął. I które cały czas się buduje. Ja jakby wypełniał słowa mądrości Syracha, im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Im większy jesteś w oczach innych, im większy jesteś dla opinii publicznej, dla sąsiadów, dla rodziny, dla kogokolwiek, nawet jak rośniesz w swoich oczach, to się uniżaj. Człowiek zresztą jest największy w swoich oczach. Może rośniesz w oczach swojej żony. Wspaniale, ale ty się uniżaj. Może mąż jest zachwycony tobą jako żoną, ale ty, żono, się uniżaj. To jest wezwanie do pokory, do bardzo trudnej cnoty, więcej, do cnoty, która jest matką wszystkich cnót. Ponieważ na pysze Bóg niczego nie buduje. Jeśli buduje, to na pokorze. Opowiadał mi człowiek, który na misjach spędził 29 lat. Zapytałem, jaki był jego pierwszy sukces. A on odpowiedział: pierwsze, co zrobił Bóg, to mnie wyzerował. Zrobił reset. Ze mną, mówi. I wyjechałem z tych misji, nie mając sukcesu. Chociaż obiektywnie, tak biorąc wiele dzieł, które zresztą widziałem na Białorusi, do dzisiaj istnieje. Powstała parafia w Homlu, sprowadził siostry benedyktynki, matki Teresy z Kalkuty, powstało katechumenium, powstała droga wiary, było kilkuset nawróconych ludzi, także mafiozów. Miał kilka powołań kapłańskich z tej parafii. Można mówić o pewnych owocach. I to wszystko zostało. Trzeba mieć wolność, żeby zostawić to, co się stworzyło. Czemu dało się początek? Wolność. Ale pierwsze, co zrobił Bóg, to go wyzerował. Mówi, wyzbyłem się pewnych złudzeń. O sobie oczywiście. Nie o misjach. Z gruntu wiedział, do jakiego kraju jedzie, że Białoruś to jest kraj specyficzny. Wtedy był jeszcze Związek Radziecki. Ale mówi, pozbyłem się złudzeń na swój temat. Tam zobaczyłem, jaki jestem naprawdę. Jako człowiek, jako ksiądz, jako kaznodzieja, spowiednik, administrator. I to było błogosławione. I prawdopodobnie Pan Bóg chce to zrobić z każdym z nas. Chce nas zresetować. Czyli chcę nam dać, żebyśmy widzieli siebie takim, jakim jesteśmy naprawdę. Musi nas pozbawić złudzeń. Czasem robi to bardzo delikatnie, powoli. Niekiedy dopuszcza trzęsienie ziemi. Jeśli uzna, że potrzebujemy trzęsienia ziemi, to pozwoli na takie trzęsienie ziemi w naszym życiu. Pierwsze miejsca nauczcie. Jezus został zaproszony przez przywódcę faryzeuszów, czyli faryzeusza do kwadratu, można powiedzieć. Takiego super faryzeusza, który im przewodził w szabat. Pewnie to nie był zwykły posiłek, tylko jakaś uczta. No i powstał problem na tej uczcie. Zresztą to nie jedyny przypadek, kiedy na uczcie u faryzeusza działy się rzeczy nieprzewidziane. Tu zauważył Jezus, że szukali sobie pierwszych miejsc. A Jezus zajął miejsce ostatnie. Jak mówi list do Filipian, drugi rozdział, hymn o Jezusie, że On będąc Bogiem nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, dosłownie niewolnika i stał się człowiekiem. Przyjął postać sługi, niewolnika. I to jest to ostatnie miejsce, które On zajmuje po to, żeby nam posługiwać. Pokora Boga. Pokorny Bóg ma często pysznych wyznawców. Pysznych pasterzy. Pysznych wiernych. A Bóg jest pokorny. Jest nieskończenie pokorny. Ta miłość jest pokorna. Skoro pozwala człowiekowi decydować, skoro obdarza go pełnią wolności, Bóg jest pokorny. I cieszmy się, że taki jest ten Bóg. Że z pokorą pochyla się nad nami. Tylko pokorny potrafi się uniżyć nad jakimś biedakiem, bo żeby mu usłużyć, trzeba zgiąć kark, schylić głowę, klęknąć, ubrudzić się, stracić czas. Tego wymaga posługiwanie jakiemuś biedakowi. Nie da się robić tego na stojąco. Jeszcze z koroną na głowie. Żeby usłużyć człowiekowi, trzeba się schylić. Czy to będzie dziecko, czy to będzie jakiś staruszek, ktokolwiek. Taki jest Bóg. Bardzo pokorny. I ten Bóg pokorny, myślę, nierzadko nas zawstydza swoją pokorą. I chce nas wychować do pokory. Każdego. Święci, jak czyta się ich żywoty, to mieli narastające poczucie swojej grzeszności. To jest ciekawe, że wyzwalali się z grzechu, popełniali coraz mniej grzechów i coraz mniejsze grzechy, coraz rzadziej grzeszyli, ale poczucie grzeszności w nich było dojmujące. No. Ono narastało, że czuli się po prostu nikim. Człowiek pyszny z kolei jest przeciwieństwem tej postawy. Wszystkich uważa za gorszych, za głupszych. Sam czuje się lepszy, ponad. Faryzeusze, po słowu faryzeusz, dosłownie oznacza oddzielony. Kasta. Oddzielimy się od tych grzeszników. My sprawiedliwi. To jest bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim dla faryzeuszy jest niebezpieczne. Mniej niebezpieczne jest dla tych ludzi, których marginalizują. Choć jest to przykre zapewne, ale bardziej jest to niebezpieczne dla samych faryzeuszy, że mogą się zatracić w swoim faryzeizmie. I żeby się nie zatracili, Bóg dopuszcza jakiś rodzaj upokorzeń. Spróbuj sobie zadać takie pytanie. Jaka była sytuacja, która Cię w życiu najbardziej upokorzyła? Kiedy poczułeś się najbardziej upokorzony? Kiedy? I dlaczego Bóg dopuścił tę sytuację? Właśnie tę. I tam jest odpowiedź. Dlaczego Bóg dopuścił tę sytuację? Może w ten sposób chciał uśmiercić jakiś przejaw naszej pychy. Pokorny Bóg chce mieć pokornych wyznawców, pokorne dzieci. I pracuje nad naszą pokorą. Czasem każe się przesiąść. Nie tylko w tym sensie, że degraduje. Czasem każe się przesiąść i wywyższa. I to wcale nie jest łatwe. Być wywyższonym na oczach zawistnych ludzi. I czuć tę zawiść. Człowiek, który nie pragnie na przykład zaszczytu, kiedy mu na tym nie zależy, to czuje się taki zdezorientowany, trochę zdziwiony, onieśmielony tym, że coś go tak spotkało. Nie spodziewał się, nie pragnął, a otrzymał. I są też tacy, którzy bardzo pragną, spodziewają się, mają nadzieję. I niestety nic takiego ich nie spotyka. To tak bywa. Kiedy czułeś się najbardziej upokorzony?